ciszy fragment Ewangelii, dokładnie nam pokazuje, na czym polega przewrotność. Bo wszystko zaczyna się od komplementu. Faryzeusze i uczeni w piśmie, starsi ludu, zwolennicy Heroda, intencjonalnie chcieli podchwycić Jezusa w mowie. Taki był rzeczywisty ich plan. Takie były ich pragnienia. Szli po to, żeby podchwycić Jezusa na słowie. I kiedy przychodzą do Jezusa, najpierw prawią mu komplement, aby ukryć rzeczywiste swoje zamiary. Mówią mu: jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. I to jest prawda. Jezus właśnie jest prawdomówny. Sam jest prawdą nawet. Nie tylko, że jest prawdomówny. On jest prawdą. I drogi Bożej faktycznie naucza, a mało, że drogi naucza. On jest drogą. Do tego momentu jakby nie widać intrygi, przewrotności. Ale przewrotność się nagle pojawia. Pretekstem są podatki. Wiemy, że Judea była prowincją wielkiego Imperium Rzymskiego. Nazywana była solą wokół Imperium. I była taką prowincją nielubianą. Kierowani tam przedstawiciele Rzymu traktowali tę placówkę jako zesłanie. Ponieważ zawsze były jakieś bunty, pojawiali się prorocy i trudno było utrzymać ten słynny pokój rzymski. No i podatki, które były zbierane, szły do Rzymu. Nikt nie lubi podatków. Ale one są. Jako taka niechciana rzecz. Jakbyśmy mogli nie płacić, to byśmy nie płacili także i my. Nikt by nie płacił. Jesteśmy do tego zmuszeni. I jeśli Jezus odpowie na, jakkolwiek odpowie na pytanie zadane, to odpowiedź będzie przeciwko niemu. Jeśli powie, żeby nie płacić, no to znaczy, że buntuje Żydów przeciwko Rzymowi i można go będzie oskarżyć. A jeśli powie, żeby płacić, to będzie miał przeciwko sobie Żydów. Więc albo Rzymian, albo Żydów przeciwko sobie będzie miał. I na tym polega cała intryga. Cała przewrotność ludzka na tym polega. Że na takie pytanie, na tak postawione pytanie, jakby nie ma dobrej odpowiedzi, która by satysfakcjonowała ludzi. Taka jest przewrotność ludzka. I Jezus, który czyta ich serca, przenika ich, tak jak mówi Psalm 139, przenikasz i znasz mnie, Panie. Jeszcze słowa nie ma na języku, a Ty wiesz, co ja chcę powiedzieć. Tak bardzo Bóg przenika człowieka, że nie jesteśmy dla Niego żadną tajemnicą. I oni też nie byli tajemnicą dla Jezusa. Im się wydawało, że On nie zna ich myśli, ale znał. Przeniknął ich. Rozczytał, byśmy powiedzieli ich. Dlatego każe przynieść denara, czyli rzymską monetę, bo podatek świątynny był uiszczany w drachmach, a podatki państwowe były w denarach. A na denarze z jednej strony była wilczyca karmiąca Romusa i Romulusa, a z drugiej strony na awersie był portret aktualnego cesarza. Jeżeli traktowali to jako nie tylko, że to jest obce pieniądz, ale to jest przejaw bałwochwalstwa. Dlatego nie chcieli brać nawet do rąk denarów. Uważali, że to jest coś nieczystego. I kiedy Jezus zobaczył pieniądz, mówi: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. Skoro to jest jego, ma prawo to zabrać. Ale Bogu oddajcie to, co należy do Boga. I wiemy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nosimy w sobie obraz i podobieństwo Boże. A zatem my jako stworzenia Boże, jako ludzie, nie możemy oddawać się Cezarowi. Mamy się wtedy sprzeciwić. Mamy należeć do Boga. I dlatego dekalog zaczyna się od tego stwierdzenia, że będziemy kochać Boga ponad wszystko, z sił, całą myślą, intelektem, ze wszystkich sił. Jest pokusa bałwochwalstwa. Nieprzypadkowo pierwsze przykazanie dekalogu mówi, żeby nie mieć innych bogów. I zanim złamiemy jakiekolwiek inne przykazanie, to łamiemy pierwsze. I w każdym złamanym przykazaniu, w każdym grzechu, na pewno jest złamane pierwsze przykazanie. Bo nagle coś staje się ważniejsze niż Bóg. Przyjemność, pieniądze, władza, afekty. I to nam przesłania Boga. Jesteśmy w stanie poświęcać kwestie związane z sumieniem, z wiarą, dla osiągania jakichś ziemskich, marnych celów. A zatem faryzeusze chcieli ustawić tę rozmowę w taki sposób, żeby dotyczyła podatków, a Jezus, odpowiadając, przenosi ten poziom, tę dyskusję na wyższy poziom. I mówi: do kogo należy twoje serce? Co jest tym obrazem, który w sobie nosisz? Co z tym podobieństwem do Boga? Co z tym się staje? Nie co się stanie z podatkami. Co się stanie z obrazem i podobieństwem Boga? Na to wskazuje Jezus. To jest kluczowa kwestia. Wielu ludzi nie zastanawia się nad tym, że zostało stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Ale ten świat przeminie. Życie ziemskie się kiedyś kończy. Mówi nawet święty Piotr dzisiaj do nas, żebyśmy się starali przyspieszyć przyjście Dnia Bożego. O jakim dniu mówi? O ostatnim dniu ziemskiej historii, o końcu świata, mówi: starajcie się przyspieszyć. bo ten świat nie zmierza ku dobru. Świat staje się coraz gorszy, a będzie jeszcze gorszy. Możesz mi nie wierzyć, ale tak mówi Ewangelia. Jeszcze się nie objawił prawdopodobnie Antychryst, ale kiedy się objawi, zobaczymy, co się będzie działo wtedy. Jezus zapowiada, że brat wyda brata na śmierć, ojciec syna, rodzice wystąpią przeciwko dzieciom, dzieci przeciwko rodzicom. Trzeba gorszego świata? Apokalipsa mówi, że kiedy objawi się Antychryst, to ci, którzy nie będą mieć znamion bestii na czołach, nie będą mogli kupić ani sprzedać zboża czy chleba. No tak to będzie. Jezus zapowiada, że czy jak wróci na ziemię, to czy zostanie wiarę? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Perspektywa nie jest optymistyczna. Optymistyczne jest to, że ten świat się skończy i nastanie eon zbawienia, czyli nowe niebo i nowa ziemia. To jest optymistyczne. To jest źródłem nadziei dla chrześcijan. A nie, że ten świat będzie trwał jak najdłużej. Niektórzy właśnie chcą jeszcze zaprząc religię do tego, wszystkie religie, także chrześcijaństwo, zaprząc do tego, żeby przedłużać istnienie planety. Dochodzi do absurdalnych zupełnie rozstrzygnięć. Upowszechnia się teraz taki pogląd, że rodzenie dzieci to jest nienawiść do społeczeństwa i do planety. Można mieć psy, koty, wszystko, byle nie dzieci. Pan Bóg pyta, co się stało z obrazem i podobieństwem. Problem nie jest w denarach i w tym, co cesarskie. Prawdziwy problem rozgrywa się w tym, co jest boskie, a nie cesarskie. Cesarze się zmieniali. Przychodził nowy i bito nową monetę. Tamta była już jakby nieważna, bo cesarz umarł, więc trzeba było wybić nowe monety z nowym wizerunkiem. Trzeba to widzieć. To są te zmienne, które zawsze były zmienne. I jest coś stałego, niezmiennego. I to jest Słowo Boże. I to jest plan Boga. To jest pragnienie Boga. To się nie zmienia. Bóg ma zawsze to samo jedno pragnienie wobec człowieka, niezależnie w której epoce się z nim spotyka. Chcę odnaleźć w nim swoje podobieństwo. We mnie, w Tobie, w każdym. Amen.